Kochani, dzisiejsze słowo ma tytuł Zastopuj siebie. Powiedzmy razem, zastopuj siebie. Teraz rozumiecie, dlaczego musieliśmy się pomodlić i załatwić takie te sprawy przed tym słowem, ponieważ po tym słowie już by nie było miejsca na to. Więc słowo jest zastopuj siebie, zatrzymaj siebie. Jest cel, żeby takie coś zrobić, to jest coś, co Bóg włożył mi do serca. Zaczniemy od pieśni pierwszej, pieśń pierwsza. Miało być pieśń nad pieśniami, nie wiem dlaczego jest pieśń. To jest z księgi pieśni nad pieśniami, pierwszy rozdział, szósty wiersz. Oblubienica mówi tak. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic. Lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Okej? Okay? Wiele symboliki w księdze, wiele przenosi na nasze życie. Oblubienica to jesteśmy my, zbór pański, Boże zgromadzenie. Natomiast chciałem wam zwrócić właśnie te słowa, które są tutaj podkreślone. Ona miała zadanie, żeby coś wykonać przez swoich, synów swojej matki, swoich braci została wyznaczona do tej pracy, pilnowała. Jednak coś się stało, nie upilnowała czego? No jest napisane. Pilnowała, miała pilnować jakiejś winnicy, ale nie upilnowała czego? Swojej własnej winnicy, okej? Okay? I teraz wiecie, Bóg ma dla nas dobre życie, chce, żebyśmy patrzyli na zewnątrz, wykonali pracę, do której On nas powołuje, ale na niczym Mu tak nie zależy, żebyśmy sami nie stracili w tym czasie, kiedy jesteśmy tymi, którzy idą za tym, do czego nas Bóg powołuje, tak? Czyli wszelka akcja jest błogosławiona przez Pana, ale Bóg mówi do nas dzisiaj, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak wygląda nasze życie. Co my ze sobą robimy? Gdzie jest nasze serce? Jest takie słowo, które mówi czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż czego? Bożej pracy? Ewangelii? Królestwa Bożego? Jest słowo, które mówi najpierw szukajcie Królestwa Bożego, tak? A inne będzie wam dodane. Ale są też inne fragmenty, które mówią czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I wiesz, jeżeli my jesteśmy powołani do długoterminowego biegu. Wszyscy. Do długiego życia. Bardzo mi się podobało, jak David Pierce odpowiedział na moje pytanie tydzień temu, kiedy go zapytałem, ile ma zamiaru jeszcze służyć Bogu, bo właśnie w tym roku kończy 60 lat. nikt by mu nie dawał tego. Jedna osoba w kościele powiedziała, myślałem, że on ma taką perukę i przypinają tylko na występy. A to jego własne dredy. I on odpowiedział, do ostatniego tchnienia. Mówi, bo po co żyć? Inaczej niż po to, żeby służyć Panu. Im się to podoba. I ja zachęcam Ciebie, żebyś też nie myślał o emeryturze. Zresztą nasz system ubezpieczeniowy pomaga nam w tym. Ale przełóż to na swoje życie i po prostu zastanów się, czy nie możesz służyć do ostatniego tchnienia w biegu, tak? I to jest to. I będziemy służyć, będziemy się rozwijać, będziemy wykonywać Bożą pracę. Ale jak wiecie, żeby dokończyć biegu, przebiec bieg długodystansowy, mamy dwie osoby w kościele, które biegają w takich biegach, Piotr Więcławski, ostatnio biegł i Krzysiek Stępień biegli w maratonie ostatnio, dobiegli, mieli całkiem niezły czas, więc wiemy, że żeby dokonać tego biegu, trzeba mieć kondycję. Trzeba po prostu wytrzymać, tak? Przede wszystkim wytrzymać z sobą. Wszyscy ludzie, którzy wspinają się na wysokie góry, mówią, że tak naprawdę nie na góry się wspinają, nie góry pokonują, nie góry zdobywają, ale pokonują siebie. Tak? Słyszeliście takie powiedzenie, tak? Przekraczanie granic, pokonywanie rekordów, nie wiem, zarabianie więcej pieniędzy, tak jak to świadectwo, które w czasie kolekty mówiłem. To jest zawsze pokonywanie siebie lub korzystanie z tego, co już w nas jest, z kondycji, która w nas jest. I teraz wiecie, jeżeli my będziemy służyli Bogu, a w tym samym czasie nie będziemy siebie Panu przedstawiali jako naczynia, którymi On potrzebuje się zatroszczyć i które potrzebuje napełnić, to nie będziemy w stanie wykonać całej pracy, którą Bóg ma dla nas. Dlatego dzisiaj będę Cię zachęcał do tego, żebyś zastopował siebie. Niekoniecznie w tym, że przestaniesz głosić Ewangelię, niekoniecznie w tym, że przestaniesz chodzić do pracy, niekoniecznie w tym, że przestaniesz szukać przyjaźni, ale zastopował siebie w zwróceniu uwagi na swoje serce i na to, żeby kiedy będziesz pilnował innych winnic, kiedy będziesz zajmował się innymi ludźmi, kiedy będziesz próbował ewangelizować innych ludzi, ratować innych ludzi, żebyś w tym samym czasie nie stracił siebie. Żeby ciebie wróg nie podszedł. A prawda jest taka, że jest to możliwe. Tak? Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, więc apostoł narodów, który który jest dla nas wzorem i z którego możemy się uczyć. On mówi tak. To jest 1 Koryntian 9:26. Ja tedy biegnę. Nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Niektórym chrześcijanom to ten werset sprawia problem, bo mówią, ojejku, mówią, to można być odrzuconym. Wow, niedobrze. Myślałem, że Paweł nie myśli, że może być odrzuconym. Inni mówią, nie, nie, on tylko tak przyszarżował, bo on to on wiedział, że Bóg go nie może nigdy odrzucić, tak? Wiecie, nie chcę się zajmować teraz interpretacją, co jest prawdą. Czy ta, że nie może być odrzucony, czy że jednak może być odrzucony, jak może być odrzucony, dlaczego? Ja chcę po prostu wam powiedzieć, zwrócić uwagę na to, co leży w tych słowach po prostu tak bezpośrednio, bez tych dociekań związanych ze zbawieniem, z utracalnością i tak dalej. On po prostu mówi, że kiedy biegnie, kiedy walczy, kiedy zajmuje się Bożymi sprawami, to w tym samym czasie pilnuje siebie. Okej? Okay? Tak po prostu. Bez mówienia, o, może go Bóg odrzucić, nie może go Bóg odrzucić. To co, jak będę się starał, to mnie Bóg odrzuci, to ja muszę robić, wiesz. Nie popadaj po prostu w panikę. Bóg cię kocha, jest dobry i nie chce cię odrzucić. A jak macie odrzucić, to... I tak nic na to nie poradzi. To taki żart był. Taki żart i jest żart. Po prostu chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu teraz nie o tym myśleli, tylko myśleli o tym. Jeżeli mam być Bożym maratończykiem, jeżeli mam być Bożym bokserem, tak? Bo on tu mówi, walczę na pięści, to muszę umartwić swoje ciało, ujarzmić, tak? Bo sportowiec, biegacz, pięściarz, bokser, żeby wygrać, on musi swoje ciało doprowadzać do miejsca kondycji, tak? Musi rano wstawać i na skakance. 500 razy, 1000 razy. Żeby później, jak wyjdzie na ring, żeby mu po prostu nogi się nie zatrzymywały, bo w boksie to jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nogi nie stanęły. Nigdy. Bo jak stają, to jest bęc. I się grzywką nakrywa. Więc musi wcześniej ujarzmiać swoje ciało, umartwiać swoje ciało, tak? Teraz przekładając to na nasze, nie chcę teraz mówić o cielesności i tak dalej. Chcę mówić o tym, że jeżeli chcesz służyć Bogu, to będziesz musiał dawać całe życie. Będziesz musiał dawać. Dawać słowa, dawać zachętę, miłosierdzie. Jak sam wcześniej nie napełnisz się, to nie będziesz miał z czego dawać. Tak? Będziesz żył w takim mniemaniu, Bóg mnie powołał, ale kim ja jestem? Nic nie mogę dać. Tak? Bóg nie powołał nas, żebyśmy służyli Bogu z naszej depresji. Żebyśmy służyli z tego, co On nam daje. Tak? Nawet jeżeli coś przeżywamy, jest trudno, to żebyśmy jednak mieli to, co dajemy. Tak? Z próżnego i Salomon nie naleje. Więc myślmy, jak myśli Paweł. Muszę zająć się sobą, żebym służąc innym nie utracił siebie. Tak? Nie oberwał jednym słowem, mówiąc, od wroga. Muszę się zatrzymać, zastopować siebie, żeby coś zrobić dla siebie, żeby coś się ze mną wydarzyło. Nie wiem, już zaczynacie pomału czuć temat? Upilnowałem winnicę, nie upilnowałem swoje, ujarzmiłem ciało swoje, żebym sam nie był odrzucony, żebym biegnąc, walcząc, starając się, nie odpadł. Teraz jest taki fragment z życia Jezusa i apostołów z 6 rozdziału Ewangelii Marka, 6:30. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. Więc wracają uczniowie i po prostu mówią, ha, głosiliśmy, uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy demony, jeszcze są na dużej adrenalinie. A Jezus zatrzymuje ich, mówi i rzekł im, wy sami idźcie teraz na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie trochę. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, aby się posilić. Odjechali więc w łodzi, to jest w ogóle hit, bo jak ja byłem z żoną na żaglówce i ja mówiłem, pojedźmy gdzieś, to ona mówiła, jakiś z ciebie żeglarz, żaglówka nie jeździ, tylko pływa. A w Biblii jest, że odjechali więc w łodzi. Na ustronne miejsce, na osobność. Się okazuje, że byłem bardziej biblijny. No. Wiecie, i to jest po prostu coś, w jaki sposób Jezus wychowuje swoich uczniów, swoich apostołów, tak? Jest praca i jest, co?
Jezus też nie był żeglarzem.
Jezus też nie był żeglarzem. Super. Czyli ja jestem jak Jezus, no wszystko dobrze. Jezus jak ja. A ty jesteś od nas mądrzejszy. Chwała Panu. Więc mamy tutaj, prawda, można by było powiedzieć, Jezus mógł powiedzieć tak, Przyszliście, uzdrawialiście, wypędzaliście demony, teraz słuchajcie, tu trzeba ludzi jeszcze nakarmić, trzeba, już jesteście dobrzy w modlitwie, tutaj módlcie się. Oni mówią, Panie, już nie... To nie wy działacie, to Duch działa. Im wy słabsi, tym Duch mocniejszy. Tak, tak byśmy niektórzy by chrześcijanie tak powiedzieli, bo są nawet na to wersety i wiecie, i jedną doktrynę można dobrze zbudować w tą stronę. Prawda? Co wy miękasz, brachu? Niedługo wszyscy pomrzemy. Biegnij, biegnij! Życie jest krótkie. Ludzie giną, prawda? Umierają bez Ewangelii. Biegnij! I Jezus mówi inaczej. Oni przychodzą i Jezus jest fanatykiem, na pewno, ale nie jest fanatykiem bezrozumnym, tak? I on wie, że jest ta potrzeba pilnowania własnej winnicy. Nie zatracenia samego siebie, będąc zwiastunem zbawienia dla innych, tak? I mówi do uczniów, idźcie na osobność, na miejsce ustronne, odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu. Więc wiecie, to jest po prostu, to jest nasze życie. My możemy mieć najbardziej szlachetne pragnienia, najwyżej zbudowane cele, różne rzeczy mogą nam się kołotać w głowie, ale jeżeli nie zatrzymasz się i nie zbudujesz swojego życia w oparciu o słowo, w oparciu o modlitwę, w oparciu o rozmowę z Panem, to nic nie zbudujesz. Jeżeli nie będziesz miał czasu ciszy, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy nie będziesz miał czasu uświadomienia sobie, że jesteś pustym naczyniem, który musisz napełnić, to do nikąd nie dojdziesz. I teraz wiecie, to co ja mówię, to w słowo całe, nie jest nakierowane na to, żeby teraz powiedzieć tobie, słuchaj, codziennie rano godzina modlitwy. Bo to jest jeszcze kolejne zadanie, które dorzucisz do po prostu tego koszyczka spraw do załatwienia. Jeszcze jeden bieg dodasz w postaci modlitwy. Bo wiesz, bo to może ci się wydarzyć jakby niechcący, jeżeli tylko będziesz miał to na myśli i będziesz miał to w sercu swoim. Nie musisz wstawać codziennie rano, chociaż możesz, ja proszę bardzo. Ale jest coś lepszego. Jest chodzenie każdego dnia w świadomości, że nie jestem zbawicielem. Nie mogę sam z siebie wszystkiego wyprodukować. Nie jestem skarbnicą świetnych pomysłów, które tylko muszą ze mnie cały czas płynąć. Ale jeżeli będziesz żył w świadomości, że jesteś uzależniony od Boga i że twoje serce musi być pierwsze przypilnowane, to to ci się będzie wydarzyło przez cały czas. Mi się to wydarza w ten sposób, że kiedy jestem, mam intensywny dzień, zjadam obiad i to jest tak mniej więcej od pół roku zacząłem praktykować. Lekarz mi powiedział, żebym to zrobił. No mówi, słuchaj, ja mówię, bo tak kiedyś to ja po prostu od rana do wieczora biegiem tam do nocy się siedziało, do trzeciej, czwartej załatwiało sprawy, później rano człowiek wstawał o siódmej, już sama myśl, że nowy dzień go stawiała na nogi i mówię, wie pan, panie doktorze, to już od jakiegoś czasu tak nie jest. Forever young. Tak po prostu. A on mówi, wie pan, no to pan ma 40, ile pan ma? 45 lat. Dobrze pan wygląda, dobrze pan wygląda. Dobrze wyglądam. Ale wie pan, to już taki czas na drzemki trzeba zacząć. Wie pan, tak, można to różnie. Pan tak siądzie sobie w fotelu, taki ciężki pęk kluczy weźmie, pan tak sobie siądzie i tak pan głowę złoży. Jak panu klucze spadną na ziemię i zadzwonią, to znaczy, że już pan się wyspał. No i tak różnie to jest, u jednego 10, u jednego 15, tak? Wiesz, i słuchajcie, zacząłem tak robić, tylko nie siadam w fotelu, bo co to za spanie w fotelu, ja się kładę po prostu, włączam sobie budzik i mam drzemkę 15 minut, 20, pół godziny, w zależności jak to jest. I wiecie, i to było coś, to jest w kontekście tego słowa, zastopuj siebie, bo w moim życiu takiej osoby jak ja, która cały czas jest aktywna od rana do nocy i do później nocy, to zrobienie czegoś takiego było po prostu takie duchowe zmaganie. Bo wiecie, jak ja próbowałem sobie robić drzemkę, to jak się kładłem i wszystkie demony się zbiegały z okolicy. I mówiły tak, śpisz, a ludzie giną? Po prostu, a z dziećmi lekcję odrobiłeś? A z żoną pogadałeś? A słuchaj, tam jeszcze trzeba telefon zrobić, jeszcze jeden telefon, maile dwa przyszły. Mam też taki telefon, który wszystko mi zgłasza, wszystko, co się dzieje na całym świecie. Na forach internetowych, w mailach, wszystko co przychodzi teraz jest dzyn, dzyn, bzz, bzz, dzyn, 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 do każdego jest oddzielny komunikat. I to sobie kładłem koło poduszki, więc... Pan jeszcze nie zgrzeszyłem. Nie zgrzeszyłeś, śpi. No teraz się już nauczyłem, wyłączam. Ale wiecie, to jest duchowe zmaganie. Nawet jakby, gdyby nie ten gadżet, to nawet bez tego jest duchowe zmaganie. Ja wiem, że wy teraz, którzy słuchacie tego, wy czujecie, co ja mówię, bo każda matka, która ma dużo obowiązków przy dziecku, ma ten dokładnie ten sam problem. Że po prostu daje po prostu mężowi dzieciaka i mówi, już mam dosyć, bierz go! Ja tu po prostu się zamykam. Wchodzi do swojego pokoju, tak zdecydowała, że odpocznie, że teraz się zregeneruje, że pomodli, poczyta Biblię, siada tam i nie może. Teraz czy ten mąż nie zrobi temu dziecku krzywdy? Czy ja mu wszystko powiedziałem, co on ma zrobić z tym dzieckiem? A bo tam miałem jeszcze lekarstwo. Słuchaj, słuchaj, słuchaj! Tam jedną łyżeczkę tego... Nie tego! Człowieku byś go zabił! No, ja byś mu to powiedział. Wraca, wraca. I teraz myślę, ale czy on jednak, czy on dobrze usłyszał? Czy on dobrze usłyszał? Czy to jest właściwy lek, tak? I to, wiecie, zapraszamy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zróbcie miejsca tutaj, prawda? Przesuńcie się tam. Więc to jest po prostu, to jest konkretne wyzwanie, żeby takie coś zrobić. Bez względu na to, czy jesteś młody, to masz, bo czujesz, że życie marnuje się. Jak jeszcze starszy, to myślisz, ile spraw jeszcze nie załatwiłeś i rzeczy. A to jest coś, co jest absolutnie koniecznością. Koniecznością bez względu na wiek, żeby ocalić własną winnicę, żeby nie ulec samemu zatraceniu, żeby odpocząć, posilić się, być w samotności, żeby później móc być z ludźmi. Więc zastopuj siebie. Szczególnie w tym mieście, wiesz. Jest taka fajna wspólnota posoborowa, katolicka. Nie wiem, jak oni się nazywają. Wspólnota Jerozolimska chyba, czy coś takiego. Taki Francuz to zaczął. Oni teraz dostali od biskupa kościół przy Legii. Taki, dziwnie on trochę wygląda. Pamiętasz, taki z cegły, taki klinkierowej. W trasie łazienkowskich się jedzie, tego zawsze widać. Wiecie, oni, to ciekawe jest, bo ja ich odwiedziłem. Pastorze, gdzie ty chodzisz? Wiecie, to jest... nie byłem na ich spotkaniach, ale poczytałem sobie broszurę i tam poszedłem, później tak stałem, akurat było zamknięte i taki przychodził taki ksiądz, zagadałem do niego, gdzie się okazało, że on jest tam jednym z tych liderów, tak gadaliśmy z godzinę chyba, pod lipami stojąc sobie. I on mówi, że my to zaczęliśmy, ponieważ wiemy, że na pustyniach są potrzebne oazy, a miasto to jest pustynia. No i co? On mówi, no i u nas są różni ludzie. Są tacy, są żonaci, są z dziećmi, są bez dzieci, są księża, są zakonnice, różni. Mówi, i co? No i tak 3 razy dziennie się spotykamy, śpiewamy psalmy, modlimy się i szukamy Boga, żeby powstała oaza na pustyni. Nie wiem, że wam się to podoba. Niektórym się nie podoba. Pastorze, gdzie ty chodzisz? Ja już jestem atakowany za cytowanie Franciszka na Facebooku. Już oficjalnie jestem atakowany przez różnych łowców herezji. Nie wiem, co ja te wtrącenia robię. Może żebyście się politowali nade mną trochę. Albo żeby wykryć takich, którzy się ze mną nie zgadzają teraz. Nie. No dobra, wracamy do tematu. Wiecie, to jest absolutnie Boża myśl, żeby w ten sposób funkcjonować. Szczególnie jak żyjemy właśnie w dużym mieście. My, którzy gonimy, mamy sprawy. Godzinę jedziesz z domu do pracy albo 1,5 godziny. 1,5 godziny wracasz, tak? 8 godzin, 9 godzin jesteś w pracy, 10 godzin. Firma, korporacja cię wyzyskuje, tak? Jesteśmy w tym nowym średniowieczu 2.0, gdzie korporacje przejęły zadania feudałów. To jest inny temat, też trochę o czym czytałem. I po prostu, wiesz, i teraz ty wracasz do domu, padasz na twarz, tak? I co? No i teraz w niedzielę idziemy do kościoła. Po co idziemy do kościoła? Żeby z nami to już lepiej nie będzie, ale dzieci trzeba gdzieś, żeby na chrześcijan wyrosły, więc znajdźmy sobie parafię, tak? Żebyśmy dzieci mieli gdzie zaprowadzić, tak? I później trochę zachęty i tak dalej. Wiecie, i to ciągle gdzieś jest jakieś rozbicie. Ja myślę, że to można podsumować tak jak ten pierwszy fragment, który czytaliśmy, że po prostu kazali mi pilnować winnicy, czy jeść, gdzieś tam robić, ale swojej własnej nie upilnowałam. No, więc po prostu bądź świadomy tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, tego szumu, tych zadań, tych oczekiwań ludzi wobec ciebie, emocji ludzi wobec ciebie. Rozmawiałem z osobą, która mówi, że cudowna chrześcijanka. I mówi, ma coś takiego, że po prostu po kilku latach chrześcijaństwa jest zmęczona. Ja mówię, czym? Mówi, bo ja zawsze bardzo przeżywam to, co ludzie przeżywają. Jak cierpią, to ja po prostu cierpię z nimi. Ja jej mówię, słuchaj, ty musisz po prostu zostawić tych ludzi. Musisz wiedzieć, kiedy ich zostawić, kiedy do nich pójść. Ona mówi, ja czuję się cały czas związana. Tak? Później czytamy takie wersety, że byli razem we wspólnocie, wszystko mieli wspólne, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale jedli ze sobą, modlili się i byli. I później taki człowiek, który właśnie niesie jarzmo innych ludzi na sobie, czuje się winny, gdyby miał ich na chwilę porzucić i pójść do siebie, do domu i zająć się swoimi sprawami od czasu do czasu. Odpocząć, najeść się, posilić. Tak? Nie wiem, wyłania wam się obraz tego, co chcę powiedzieć? Tak? Myślę, że już mówię to, co chcę powiedzieć. Okej. Okay. Teraz Jezus sam robił w ten sam sposób. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędził noc na modlitwie do Boga. Wiecie, może niektórzy dzisiaj by nauczali tak. Pan Jezus, Syn Boga Żywego, w dzień zasuwał, w nocy spał, rano wstawał, mówi, dziękuję Ci, Ojcze, że wszystko mam. Panie pasterze, moim niczego mi nie braknie. Wszelka mądrość od Boga, jaka jest na niebie i na ziemi, przychodzi do mnie, halleluja, wyznaję to. I ruszałby do pracy. A się okazuje, że Pan Jezus postępował inaczej. A we wszystkim, w czym On postępował inaczej niż my sobie wyobrażamy, jest dla nas wzorem do naszego postępowania, tak? Bo my mówimy, że idziemy za Jezusem, tak? I teraz zobaczcie, On miał dokładnie taką rzecz, którą polecał swoim uczniom. Sam ją robił. I stało się w owych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Więc Jezus jest dla nas przykładem też zastopowania siebie, tak? Stopuje. Mamy historię, że płynie na łodzi, był zmęczony i zasypia, tak? W środku burzy. To też jest na oddzielne kazanie w ogóle. Myślę, że wszyscy powinniśmy się nauczyć spać w środku burzy. Trzy kroki do spania w burzy. Bo na przykład 5 stopni do wyjazdu na urlop, gdy nie masz pieniędzy. Ostatnio przeczytałem taką fajną książkę takiego dziennikarza niemieckiego. Chyba, co się nazywa, chyba Super życie bez pieniędzy, czy coś takiego. Bestseller był. Niedawno. Ale super, dobra, niewierzący człowiek, a metody jak prosto z samego chrześcijaństwa. Tak, więc Jezus mówi, Jezus uczy nas, jak żyć, tak? I On sam jest tym, który jakby, bo wiecie, no bo można powiedzieć tak, ktoś by powiedział o Trójcy, tu była mowa jakiś czas temu, jak Izajasz był, tak? No przecież Jezus to Bóg, Bóg to Jezus, Duch Święty to Bóg, tak? No i co teraz? Trójca się spotyka ze sobą na modlitwie. Po prostu, jak oni są jedno, no po prostu, no, mógłby pójść spać, no. Ale wiecie, to o nas chodzi, że Jezus po prostu sam się oddziela. Zresztą w ogóle o Jezusie jest bardzo wiele takich fragmentów ciężkich do złapania, jak na przykład takie, że nauczył się posłuszeństwa przez to, ile wycierpiał. O Jezusie jest powiedziane. Jezus się musiał uczyć posłuszeństwa? Uczyć się? Jeszcze cierpieć, żeby się tego nauczyć? O co chodzi, tak? Jest powiedziane, że był kuszony we wszystkim, tak jak my. No to jest wszystko, ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy myślić tą samą drogą. Jezus postępował tak, żeby nie zatracić swojego własnego życia. I my jesteśmy powołani, żeby iść też taką drogą, żeby nie utracić swojego życia. Tak? Jezus jest nie tylko Zbawicielem, ale jest też Synem Bożym i pozostaje Synem Bożym przez całą swoją służbę na ziemi. I nie traci swojego synostwa. Nie odstępuje od Boga, tak? Nie odpada. Nie ulega długotrwałemu zmęczeniu, tak, że nie może pełnić swojej służby. Nie mamy takich historii, że drugiego dnia służby Jezus wymiękł. Udał się na górę Karmel i spędził tam 7 lat. Potem wrócił pełen mocy i zaczął służyć. Nie, po prostu Jezus wiedział, tak? Jest powiedziane o Nim, że zaraz po chrzcie Duchem Świętym został przez Ducha Świętego wyprowadzony na pustynię, tak? Po co był tam na pustyni? Żeby był kuszony. Wrócił w mocy Ducha Świętego. To było ze względu na Niego, żeby to naczynie było przygotowane, które miało służyć innym ludziom. Tak samo będzie z nami. Musimy się zatrzymać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten werset, ten drugi, 13. Ponieważ my bardzo mamy duży nacisk na apostolstwo w naszych wspólnotach i w tej wspólnocie też, czyli apostolstwo, czyli wykonanie tego posłannictwa na zewnątrz. Apostoł to jest posłany. Dosłownie, posłany, poseł. I teraz my często mówimy tak, Panie, poślij mnie, Bóg mnie posłał, muszę to zrobić, tak? I to są właśnie te rzeczy, o które też się modliliśmy tutaj przed kazaniem. Ale widzisz, to prawdziwe apostolstwo, ono jest zrodzone wcześniej z zastopowania siebie. Jeżeli my chcemy zrodzić rzeczy autentyczne, Boże, które będą trwały przez wieki, które będą przekazywaniem życia kolejnym pokoleniom, to my sami najpierw musimy siebie zastopować, żeby przyjąć instrukcję, wzmocnienie i napełnione naczynie. Wtedy to, co wyjdzie, będzie miało ten wymiar, który ma mieć. Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie biedni i bogaci są tak samo zajęci. Może być człowiek ubogi jak mysz, a całe życie biega, a cały dzień dzionek biega od rana do nocy. Może być bogaty i tak samo od rana do wieczora biega. Tylko skala zer inna w ich życiu. Teraz wiesz, jeżeli my mamy naprawdę objawić Boże posłannictwo, a to są duże zera, tak mówiąc, korzystając z tej przenośni, to my najpierw potrzebujemy te zera przyjąć, tak? Tą ilość zer w tych cyfrach. My musimy, coś się musi z nami wydarzyć, żeby to, co z nas wychodzi, żeby naprawdę było ożywczym tchnieniem, a nie tylko chęcią. Tak? Często się mówi tak, głoś słowo, Pan je będzie potwierdzał. Jest prawda. Ile razy bym nie wyszedł po prostu na patelnię czy pod kolumnę Zygmunta, nie zaczął krzyczeć słów Ewangelii, to coś dobrego będzie się działo. Ale jak znam życie ewangelistów, a czytamy z nich, na przykład Robert Liardon napisał grubą książkę o Bożych generałach, to widzimy, że im wyżej człowiek zachodzi w takiej służbie potwierdzanej przez Boga, że Bóg potwierdza słowa, które są głoszone, ci ludzie bardzo często mają wielki, wielki problem, żeby po prostu ocalić własną winnicę, żeby ocalić własne życie. Jeden pastor mi powiedział, a jest ewangelisty, on ma dziewczynę w każdym zborze. Śmiałem się kiedyś z tego, tak mówiłem, to jest po prostu kosmos. Później się okazało, że to są normalne problemy ludzi, którzy są właśnie tacy fafarafa i idą na całość. Tak? Wiesz, Bóg będzie potwierdzał słowo głoszone, ale Bóg chce zrobić coś więcej. Bóg nie chce tylko, żeby się pojedyncze znaki i cuda wydarzyły, ale żeby nasze życie było świadectwem od początku do końca. Żeby nasze dzieci, patrząc na nas, wiecie, bo ja mogę głosić Ewangelię, tak? Ja mogę powiedzieć, tutaj, słuchaj, tylko w Jezusie, nadzieja, tu, ha, 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 modlimy się, ręce, wypędzimy demona z ciebie, Mateusz, dzisiaj. I po prostu, wiesz, ale w domu moje dzieci mi powiedzą, tato, my nie chcemy już do tego twojego kościoła chodzić. My widzimy, że to cię jest świetnie, to cię kręci, co tam robisz, naprawdę. To jest po prostu czad. Ty w domu taki nigdy nie jesteś. Ty tylko te swoje drzemki, już mi zaczęli mówić, pół roku. A przecież tata idzie z drzemkę znowu zrobić. Ja nie muszę, nie wiem, czemu on musi. Więc i teraz wiesz, chodzi o daleki bieg. Tak? O maraton, o dobiegnięcie do końca, o wydanie pełnego owocu, o niezgorszenie, o integralność. Ale to się bierze z tego, że własna winnica jest upilnowana, a z tego wychodzi dopiero prawdziwe apostolstwo. I teraz taka jest ilustracja. Nie znalazłem dobrego, jakiegoś lepszego zdjęcia, chociaż to jest całkiem niezłe. To jest w ogóle bardzo niebiblijne, bo nic o motylach nie ma w Biblii. To jest fascynujące, bo na wszystkich cytatach, na obrazkach są kwiatki i motyle na wersetach z Biblii, a dziś szukałem w Biblii wersetu o motylach i nie znalazłem żadnego. Jak ktoś znajdzie, to mi podajcie. Ale jestem taki przyrodnik trochę z wykształcenia, więc to do mnie bardzo przebawia. To są trzy etapy życia tego samego osobnika. Motyla z gatunku... Okej. Okay. Najpierw jest jajeczko. Tu jajeczka nie ma, jeszcze powinno być jajeczko. Jest jajeczko, później z tego jest larwa, gąsienica, która chodzi, prawda? Gąsienica. Ona tam ma też swoje etapy rozwoju. I później pewnego dnia ona się zamienia w co? W po? Poczwarkę. No sobie może chcecie zapamiętać poczwarkę. O tej poczwarce chciałem wam coś powiedzieć. Ponieważ poczwarka to jest taki dziwny etap bardzo w stawaniu się motylem. Bo gąsienica to jest gąsienica. To jest tak jak żyżownica, która nigdy nie zostanie motylem, tak jak wąż. Po prostu chodzi to po roślinach, zjada, szkodzi, zżera wszystko. Niektóre mają włosy, parzą, inne są obleśne, niektóre kolorowe. No gąsienica, no jak gąsienica. No. Wszystkie są, nie, są piękne. To nie mówcie takich rzeczy, są piękne. Bóg je wszystkie stworzył. Motyl też rozumiemy. Bo to motyl, no to później wylęga, lata, zapyla kwiaty, dzieci z siatkami za nimi, tak? To wszystko, to też jakoś, ptaki też latają, no to motyle latają, to jakoś wszystko pasuje. Poczwarka to jest taki po prostu niezrozumiały etap w ogóle w tym wszystkim. Pewnego dnia gąsienica czuje, że musi stać się motylem. I mówi do siebie. Mówi do siebie, wespnę się na gałązkę. Ja się śmieję, bo mi to teraz zaczęło przychodzić i mnie to strasznie bawi, bo nie wyobrażam sobie gąsienicy, która myśli albo mówi do siebie. No ale tak dzieciom w bajce to by tak można było przedstawić. Dobra. Może dla was niezabawne, no dobra. W każdym razie ten etap poczwarki. Poczwarka to jest taki etap, że gąsienica zaczyna jakby zamierać. Zatrzymuje się, zwija się w pół, zaczyna wypuszczać takie nitki gdzieś tam ze swojego ciała. Nie wiem dokładnie, z której strony. Z buzi, tak? Okej, moja żona, ona broniła pracę z entomologii. I po prostu i tworzy właśnie ten kokon. I ona w środku tam zostaje. I teraz w momencie poczwarki ona niczego nie je, nigdzie się nie przemieszcza, nigdzie się nie porusza, zupełnie bezbronna i musi po prostu tam, tak ci się przyklei, to tam pozostaje aż do momentu, dopóki nie stanie się motylem. Nic się z nią nie dzieje przez ten czas. I teraz wiesz, jak przygotowałem to słowo, to właśnie mi się ta poczwarka strasznie, strasznie chodziła po głowie, ponieważ... Ona się nie rusza, właśnie, ona przykleiła mi się do głowy, na gałązce moich myśli, bo to zastopowanie siebie, to z punktu widzenia zarówno i motyla, i gąsienicy, to jest właśnie taki stan, taki z jednej strony niebezpieczny, z drugiej strony wydający się zupełnie niepotrzebny. Bo coś się zatrzymuje, coś zamiera, coś się chowa. To wygląda jak jakieś ustecznienie się, wraca do tego okresu jaja, coś w tym stylu. Wiesz, bo to tak jest, taki kokon twardy, on jest suchy, ona tam w środku siedzi, ale to jest niezbędne do tego, żeby w końcu był z tego motyl. I w tym czasie dokonują się wszystkie procesy wewnątrz. Bez jedzenia, bez dostępu do świata zewnętrznego, bez przemieszczania się, ona ulega przepoczwarzeniu, bo z tego jest słowa poczwarka. I pewnego dnia, jak jest gotowa, klapkę wypycha i wychodzi. Coś, co nigdy do tej poczwarki nie weszło. Wychodzi z poczwarki coś, co weszło, coś innego. A wychodzi coś zupełnie nowego. Tak? Dlatego zachęcam cię, żebyś zastopował swoje życie, bo inaczej nigdy nie sięgniesz po swoje prawdziwe powołanie i po apostolstwo, do którego Bóg ciebie powołuje. Bo są etapy w naszym życiu duchowym i ja nie mówię, że raz w życiu my stopujemy siebie, żeby wejść w nowe miejsce. Wiecie, to są w różnych etapach, to są różne dziedziny. Człowiekowi, tu mamy takich człowieków coraz więcej w kościele. Mateusz, którego będziemy demony wygonić na przykład. Rodzi się dziecko, tak? I teraz człowiek jest młody, więc jest miętki jak ta gąsienica, więc łatwo mu po prostu przychodzi do tego, ale on się przepoczwarza. Zmieniają się cele. Coś, co po prostu nigdy nie kręciło. Ci sami ludzie, którzy kiedyś chodzili po prostu do rodziny, na imprezę, widzieli małe bobasy, albo tam koledze się urodził i ten kolega się chwalił bobasem i to wszyscy... Teraz z własnym on jest innym człowiekiem. Po prostu widzi to swoje dziecko i on jest po prostu inny. Jest podekscytowany swoim własnym dzieckiem. Wiersze pisze, poezję tworzy. Po prostu szok. Nigdy go to nie interesowało, a teraz go interesuje. Przeszedł, zatrzymał się, tak? Jego rodzina przeszła dziwnych 9 miesięcy, które zakończyły się dramatycznym po prostu procesem. I to nie tylko było to, że dziecko się pojawiło, ale że oni się pojawili. Oni przeszli coś innego, tak? Więc to są różne etapy. Człowiek kończy edukację, znajduje nową pracę, traci pracę, znajduje się w miejscu pustyni, w miejscu suszy, w miejscu niebezpiecznym, w miejscu, że do tej pory wszystko działało, teraz przestaje działać. To wszystko to jest taka duchowa poczwarka. Taki czas na to, żebyś rozpoznał to, zatrzymał się świadomie i wyszedł z tego miejsca zupełnie w inny sposób, niż wszedłeś do tego miejsca. Wyszedł przemieniony. Dlatego zachęcam cię do tego, żebyś zastopował siebie. Powiedz, zastopować siebie. Apostoł Paweł mówi tak. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. My przechodzimy etapy duchowego wzrostu. Jest to absolutnie biblijna sprawa. Wiele razy w Biblii znajdujemy porównanie do życia naturalnego. Niemowlę, młodzieniec, dojrzały, ojciec, starzec. Te wszystkie są opisywane w bardzo różnych sposób. Jest dokładnie przełożenie na nasz duchowy wzrost tych samych praw. Karmienie mlekiem, czyli prostym, łatwostrawnym, prawdziwym Słowem Bożym. Tak, później mamy mięso do karmienia dla innych, którym już zęby wyrosły. To jest absolutna prawidłowość. Teraz ty musisz rozumieć, że tak Bóg prowadzi twoje życie. On prowadzi je ku dojrzałości. Ale wchodzenie na kolejne etapy, one zawsze są związane z zastopowaniem, ze zmianą myślenia. Niektórzy sobie myślą, ale wiecie, ja po prostu najważniejsze być szczerym. Tak? To jest taki gryps chrześcijański, być szczerym. Zresztą biblijny, bo Biblia zachęca do bycia szczerym. Natomiast szczerość i niewinność jest charakterystyczna dla niemowlęcia. Dla człowieka dojrzałego charakterystyczne jest to, że staje się dojrzały w myśleniu. Czy dorosły ma być niewinny? Oczywiście nadal ma być niewinny. Ale inne wyzwania już są mu postawione, tak? Ma być dojrzały w pojmowaniu i zrozumieniu tego, co się dzieje wokół niego. A to nie nastąpi, jeżeli nie zastąpi zatrzymanie. Dopiero kiedy się zatrzymasz i zaczynasz się przyglądać swoim własnym myślom, zaczynasz się przyglądać swoim własnym pragnieniom, zaczynasz patrzeć, co się ze mną dzieje, ale o co chodzi? Wtedy zaczynasz dojrzewać. Niektórzy ludzie nigdy nie dojrzewają, ponieważ zawsze uważają, że to, co ich spotyka, jest spowodowane zewnętrznymi okolicznościami lub innymi ludźmi. I to jest, można powiedzieć, demoniczne zwiedzenie. Musimy się modlić, dzisiaj Mateusz. Dzisiaj Mateusz stał się moim ulubieńcem. To jest zwiedzenie, to jest demoniczne zwiedzenie. Bo jeżeli my dobrze patrzymy na siebie, to nie będziemy uzależniali swojego życia od okoliczności, od innych ludzi. One są. Czasami na niektóre rzeczy nie mamy w ogóle wpływu. Nic nie możemy poradzić. Musimy po prostu czekać. Tak? Takie są sytuacje. Tak jak w biznesie po prostu. Ktoś ci obiecał, że ci zapłaci i czekasz na przelew. I co ty możesz zrobić w tym czasie? Już zadzwoniłeś 5 razy do niego, on ci 5 razy powiedział, że to jest w drodze. I kołderka za krótka. I nie możesz nic zrobić. Czasami pojawia się choroba. I lekarze mówią, trzeba zrobić to, to, to i to. I to fajnie brzmi, jak on to mówi, a później ty wchodzisz w ten proces leczenia i się okazuje, że pomiędzy tym a tym jest 5 tygodni albo 5 miesięcy, wtedy ty nic nie możesz zrobić. I tylko myśli ci kołaczą, czy ty przejdziesz ten proces do końca, będziesz zdrowy, czy nie przejdziesz. I nie masz wpływu na to, tak? Więc jest wiele sytuacji. Na ludzi nie mamy wpływu, na okoliczności nie mamy wpływu bezpośrednio, ale mamy wpływ na dojrzałość, żeby właściwie myśleć w tych momentach, kiedy te rzeczy się dzieją. Żeby być blisko Boga. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy siebie zastępujesz. Kiedy powiesz, Boże, mów do mnie, co tu się dzieje. Mów do mnie. Ja ostatnio rano na Twitterze zacząłem wklejać takie zdjęcia 3 kubków kawy. Pierwszy takie zdjęcie, taka kawa się nalewa do takiej szklanki, druga mleko się dolewa i trzecia taka kostka cukru spada. Takie duże makro zdjęcia w powiększeniu, fajnie to wygląda. I napisałem, zachęta do porannej modlitwy. I tak to wrzucam. I ktoś tam ktoś napisał, o, taką modlitwę to ja lubię, ta mi się podoba, ta religia. Ale ja po prostu odpisałem, mówię, wiesz, no modlitwa to jest właśnie dialog, nie? To trzeba umieć też słuchać, więc to, o to właśnie chodzi z tą kawą. I tam werset był akurat z pierwszej Mojżeszowej, że Abraham wyszedł na górę i stał przed Panem. To się strasznie podobało, stał przed Panem. Tak sobie go wyobraziłem z kubkiem kawy. Oczywiście to jest bez sensu, bo kawa jest z Ameryki Południowej i dopiero w czasach Kolumba przyjechała, więc Abraham nie mógł stać z kawą. Ale z bukłakiem wina! O wschodzie słońca! Ty, to jest nawet lepsze. No w sumie mógł, bo nie było samochodów. Nikt go nie zmusiłby do dmuchania w balonik. No, w każdym razie...
Baloników też nie było.
Baloników nie było. No dobrze już, okej, ale pojechał łódką, no. Wracamy do tematu. Więc modlitwa jest rozmową, a rozmowa polega na tym, że słuchasz. A żeby słyszeć, trzeba się zatrzymać. Rozmawialiście kiedyś z ludźmi, którym coś mówicie i oni tak i tak tylko czekają, żeby się wciąć.
Tak.
Także o Mateusza i o Izę się modlimy na koniec. Okej. Okay. Więc wiesz, to nie jest stan zatrzymania się. Zatrzymanie jest wtedy, kiedy możesz naprawdę zacząć słyszeć różne głosy. Tak? Fajny w ogóle tekst słyszałem ostatnio o głosach, ktoś napisał. Napisał, że ludzie są tacy, całe życie po prostu starają się usłyszeć, o co chodzi w życiu. I mówi, i tacy są wrażliwi na to. Ja mówię, czy ludzie są naprawdę wrażliwi? Ale później zrozumiałem, że on ma rację, bo to napisał tak, mówi, bo całe życie słyszą, że się do czegoś nie nadają, że im się nie uda, że oni całe życie tego słuchają i mimo, że to jest stek kłamstw, to oni całe życie tego słuchają. I tak zastanowiło, mówię sobie, jejku, to jest prawda. My całe życie słuchamy głosów. Tak? I teraz wiesz, w zatrzymaniu się ty zaczynasz te głosy, których i tak słuchasz i tak, zaczynasz rozróżniać. Nie wiem, czy widzieliście film Adama Bajerskiego, ostatni, tytuł Nie cisza, nie milczenie... Imagine. Ostatnio był w kinach. O, po prostu film o niewidomych. Niesamowicie. Tracisz wzrok i nagle zaczynasz słuchać. Nagle każdy dźwięk, każde echo, rodzaj butów, jaki zakładasz, ma wpływ na to, żeby się orientować w przestrzeni, bo każdy but inaczej inny dźwięk wydaje i inaczej powoduje inne echo. Tak sobie pomyślałem, to jest właśnie to miejsce, do którego Bóg nas powołuje do miejsca zatrzymania się, żeby zacząć rozróżniać głosy, rozróżniać dźwięki, żeby zatrzymać się i słyszeć, tak, słyszę wyraźnie, że to mnie prowadzi do porażki, słyszę to, ale teraz kto to mówi? Jak ten film o tej kobiecie w ciąży, a kto to mówi? Tak? Ale kto to mówi? Takie pytanie zadajesz sobie dopiero jak się zatrzymujesz. Spróbuj sobie usiąść kiedyś w lesie będąc i zamknij oczy. Gwarantuję ci, 5 minut nie wytrzymasz. Będziesz miał wrażenie, że cię po prostu stada insektów napadają, że jakieś zwierzęta nadbiegają, że w ogóle słyszysz trzaski gałęzi i nadchodzi jakiś zbrodniarz po prostu z wielkim sierpem, żeby ci gardło poderżnąć. Wiesz, wszystko słyszał. Kiedyś spędziłem samotnie noc w lesie, śpiąc pod drzewem. Powiem, to jest horror. Jest ciemno i ty wszystko słyszysz. Niektórzy ludzie mówią, dżungla w Ameryce Południowej, to ona przemawia. Tam śpisz, tam krzyki są. Powiem, nie trzeba do dżungli jechać. Wystarczy po prostu, że pójdziesz w krzaki za swój dom. W nocy. I po prostu to będzie przerażnie, cię napawa. Teraz, dlatego też między innymi my nie lubimy tego miejsca zatrzymania się, żeby pilnować własnej winnicy. Bo jak się tam zatrzymujesz, tam nastaje cisza, to nagle te wszystkie głosy są dla ciebie przerażające. Malują się różne obrazy. A ty tego nigdy nie robiłeś, w związku z tym ty nie potrafisz tego rozpoznać. Widzisz? Ale jeżeli byśmy ćwiczyli to zatrzymanie się i pilnowanie własnej winnicy, to może by się nam udało, tak jak udało się Jezusowi, który, kiedy w Ewangelii Łukasza jest opisane, że chcieli go po prostu w jego miejscowości zamordować i zepchnąć z góry, bo on powiedział im, że jest Mesjaszem i oni to dobrze zrozumieli i powiedziałem, że chcieli go zepchnąć z urwiska. Ewangelii Łukasza opisuje. Wzburzony tłum! I wiecie, ja się zastanawiałem, jejku, co wtedy Jezus myślał, co czuł, co wiedział, jak reagował. Tam jest powiedziane, ale on przeszedł między nimi i oddalił się. Nigdy nie mogłem tego po prostu, tej ilustracji zbudować. Ale wiecie, ona jest tylko możliwa wtedy, jeżeli my rozumiemy, że Jezus wiedział, co się dzieje w tym momencie, kiedy to się działo. A dlaczego wiedział, co się dzieje wtedy, kiedy ten tłum wzburzony szalał i wszystko się wracało? Dlatego, że był wyćwiczony w zatrzymywaniu się. I był wyćwiczony w miejscu, żeby słyszeć, co Bóg robi. I on wiedział, że on dzisiaj, teraz się burzą, ale za 3 minuty on przechodzi między nimi i idzie robić swoją dalej robotę. My tego nie potrafimy, my jesteśmy zdani na okoliczności. Człowiek traci pracę, jakby go z łódki wyrzucili. I tonie, mimo że umiał pływać kiedyś. I tak dalej. To są wszystko ilustracje, tak? Każdy musi sobie to przełożyć. Teraz nie wiem, czy to już ostatni werset, czy przedostatni, czy 5, nie, trzeci od końca. Dobrze. Filipian 1. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeżeli życie w ciele umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. A później wyjaśnię, że ze względu na was to rzecz potrzebniejsza, żebym był, głosił słowo. Tak? I teraz ten werset, dla mnie on jest taki, mówi też o czymś takim, że jak rozwijasz się duchowo, wzrastasz duchowo, to w pewnym momencie twojego życia zaczynasz tęsknić za tym, żeby się zastopować i żeby spotkać się z Panem. To jest jedna z rzeczy, po których możesz poznać, że duchowo się rozwijasz. Kiedy zaczynasz tęsknić za zatrzymywaniem się. Kiedy budzi się w tobie pragnienie zatrzymania się. To jest właśnie o tym tutaj pisze Paweł. On mówi śmierć, życie, tak? Spotkanie z Chrystusem, rozstanie się z życiem. No mówi w takich kategoriach ostatecznych, jak to Paweł, który był taki właśnie emocjonalny. Natomiast ja mówię o czymś takim, że jest pragnienie, pociągnięcie. On tu mówi, że to go pociąga. Pociąga go to spotkanie z Chrystusem. Czyli nie pociąga go śmierć, rozumiecie? Pociąga go spotkanie z Chrystusem. On rozumie, że to musi przejść przez śmierć. To trzeba przez tą poczwarkę przejść, trzeba dać się zamurować w izbie. Bez jedzenia. Tak, to w cudzysłowie teraz wszystko. Okay. By nikt się tam nie zamurowywał. Ale go to pociąga mimo wszystko. Mimo, że tam jest po drodze śmierć do tego spotkania z Chrystusem. Wiecie, ja wierzę, że to jest to miejsce, do którego Bóg nas powołuje, jeżeli wzrastamy duchowo. Zaczynamy odczuwać potrzebę zatrzymania się i napełnienia się, napełnienia naczynia. Rozpoznania głosów, rozpoznania tego, co się dzieje. W Kaznodziei Salomona, to jest przedostatni werset 3, jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. O pieszczotach nie będziemy mówili, tylko wspomnę, bo bym nie był sobą, albo nie wspomnę. W każdym bądź razie, wstrzymywania się, tak? Wiesz, duchowe życie twoje z Bogiem to nie jest ciągłe zdobywanie. Halleluja, Jezus żyje! Ciągle taki po prostu duchowy ekstrawertyk. Pomodlimy się, wypędzimy demona z Mateusza. Po prostu będziemy głosić, to załatwimy, zrobimy. Wiecie, ja przez całe lata taki byłem i ciągle taki jestem. Ja ciągle sobie myślę, wydawnictwo zrobić. Niech zespół uwielbienia nagra płytę. Wszystkie zbory nagrywają płyty. Salę mieć, po prostu. Rzucać te kamienie, rzucać! Dalej rzucać, mocniej rzucać te kamienie, tak? Ale jest czas wstrzymywania się, rzucania kamieni. Okej? Okay? To jest różny czas i to jest właśnie czas, do którego Bóg nas wierze wzywa. Zastopowania. Siadasz i patrzysz, co się dzieje. Nie mówię tylko o fizycznym siadaniu. Mówię o tym, co się dzieje z tobą w ogóle. Nawet jak cały czas biegniesz, musisz usiąść. Biegnąc dalej. Zresztą mówię o tym, co jest twoim duchowym życiem. Okej. I ostatni werset na dzisiaj. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jezusi. Ekstra. W Chrystusie Jezusie. To jest to, co się wydarza wtedy, kiedy się zatrzymamy. Wtedy przychodzi Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum. Ale to jest świadoma decyzja, żeby to zrobić, żeby spotkać się z Nim. Bo ten pokój przychodzi w Chrystusie, w Nim. Wynika ze spotkania z Nim. Wynika z tego usłyszenia, co On mówi. Wynika z tym, że Bóg zaczyna rządzić w naszym umyśle, w naszym rozumie, poprzez swoją prawdę. A to nam się nigdy nie wydarzy w biegu. W biegu będzie tak, że będziemy zmęczeni, ludzie nam będą pokrzykiwać obietnice Boże w tym biegu, tak jak biegnie maratończyk, i tam kibice z boku. Dasz radę, nie wymiękaj! Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy biegają na maratonie właśnie z tymi nas w kościele. To są po prostu fantastyczne rzeczy, które się z głową dzieją w tym czasie. Człowiek myśli, że umiera, że zaraz się potknie i przewróci. Zatrzymuje się i mówi, koniec, wracam. Bardzo różne, dziwne. Kibicowanie pomaga może w takich momentach. Hej, słuchaj, zostało jeszcze tylko pół kilometra, a tam jeszcze 5. I on po prostu, i dobiegł. To są właśnie te obietnice wrzucane. My tak czasami na kazaniach mamy. Jesteśmy w kościele i tam przychodzimy, nie będzie, będzie źle, ciężko będzie. No ale wyszedł gościu i powiedział, będzie dobrze, Jezus jest Panem, dasz radę. Nie tacy dali radę. Świadectwa, mówimy, jedno świadectwo, drugie świadectwo, jak na spotkaniu Amueja po prostu. Sprzedałem 3 butelki szamponu. I wychodzisz ze spotkania i po prostu, kurczę, jeszcze tylko pół kilometra. A tam 50 lat jest. Więc wiesz, to są dobre rzeczy, ale te rzeczy, o których tu mówimy, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie waszych myśli, serc waszych, myśli waszych w Chrystusie, to się wydarza z tego, że ty świadomie ujarzmiasz swoje ciało, żeby nie odpaść, tak jak mówi Paweł. Zatrzymujesz się, pozwalasz, żeby z tobą się coś działo. Zgadzasz się na dyskomfort przepoczwarzania się, gdzie jesteś bez ruchu, zagrożony, nie możesz podjąć akcji. Jesteś taki jak ta matka, która zamyka się w pokoju i mówi, tym razem zaufam swojemu mężowi. Jak przebije się przez to, to będzie już mu ufała. No chyba, że po raz kolejny nie to da na kolację. No to wtedy już porażka. Ale Bóg nasz to nie mąż. Bo wszystkie kobiety powinny powiedzieć głośno amen. Halleluja. I halleluja. Okej, dobrze. To jest koniec. Zrozumieliście to, co chciałem wam powiedzieć? Chyba było jasne, co? Może, o właśnie, zróbmy tak jak na ostatnich wszystkich pytaniach. Przyjechał Izajasz i mówi, czy są jakieś pytania. Przyjechał ten, jak on miał na imię? David Pierce pytał się, jakie są pytania. Lorenz to samo. To może ja też tak zrobię. Czy są jakieś pytania? Może ktoś zadać jakieś pytanie? Powiem tak jak oni, no, pytanie można zadać, najwyżej nie odpowiem. Ale może macie jakieś pytania?
Czy mamy się zatrzymywać wtedy, kiedy wiemy, że się mamy zatrzymywać, czy nie ma znaczenia, możemy się zatrzymać po to, żeby wejść w służbę?
Więc pytanie było, czy zatrzymywać się wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, czy wtedy, kiedy nie jesteśmy zmęczeni, czy wtedy, jak mamy dokonać nowego wyboru, żeby na przykład wejść w służbę, tak? Więc ja pojęcia nie mam. Ja powiem, dlaczego ja się zatrzymuję. Ja zacząłem się zatrzymywać, bo ja zacząłem walić głową w ścianę. Niestety, smutna prawda. Ja, do mnie nie docierały te wszystkie teksty, te książki. Rick Warren napisał tam wyższy poziom spotkania z Bogiem, czy coś takiego. Tam jakieś inne książki czytałem po prostu. Wiesz, i jesteśmy powołani do intymności z Bogiem. Ja te wszystkie książki czytałem, one były fascynujące, ale nie miałem ani ochoty, ani umiejętności przełożenia tego na własne życie. Zawsze mi się wydawało, że to jest jakiś szczególny dar tych takich po prostu motylich mistyków chrześcijańskich, którzy potrafią docenić ten nektar spływający z ust Pana na ich serca. Ja tego, kurde, nie kumałem po prostu. I dopiero, kiedy doszedłem do miejsca takiego, że łup, raz, łup, dwa, trzy. Tam nie było do trzech razy sztuka, zapewniam was, więcej było. I to pytanie, dlaczego to się nie rozwija? Dlaczego w moim domu mogłoby być tak, a jest ciągle tak? Dlaczego z tymi ludźmi jest tak, a mogłoby być tak? Dlaczego mimo tego, że ludzie wspaniali, to wredni w tym samym momencie? Dlaczego skoro Bóg tyle obiecał, to tak mało zrobił? Po prostu... I mam w ogóle już 45 lat i muszę zacząć robić drzemki. Już nie chcę powiedzieć, co ma to trafić. I ja, także odpowiadając na twoje pytanie, kochanie, mi się to wtedy przydarzyło. A głoszę to słowo z nadzieją, że ktoś może za drugim razem walnięcia w ścianę powie sobie, mój pastor cierpiał za mnie. 5 razy walił w ścianę, ja tylko 2. Może jest nadzieja.
Ja rozumiem, że przyszedł na nią czas i musiała się zatrzymać i tam się tego. Ale jak ja sobie wymyślę, że teraz chcę zacząć swoją służbę i się tak specjalnie zatrzymam wtedy, a to nie będzie mój czas, czy to pozwoli mi wejść w...
O, bardzo dobre pytanie. Na to pytanie czekałem. To jest bardzo dobre pytanie. Więc pytanie było takie, że ta poczwarka dokonała takiego świadomego wyboru. I teraz może być też w naszym życiu, że my chcemy wejść w naszą służbę. Kwestia czasu, tak? To był jej czas, tak, ale ty mówisz o tym, że człowiek mówi, teraz wchodzę w służbę, więc zatrzymuję się i się przepoczwarczam, tak? I teraz wiecie, słyszałem bardzo fajny wykład kiedyś, to dawno temu byłem, takiego księdza, który jest duszpasterzem w seminariach dla kleryków. I mówi, że jednym z pierwszych zajęć na pierwszym roku to jest taka nauka pogłębionej modlitwy medytacyjnej. I on mówi, że za każdym razem jest ten sam temat. Mówi, uczy się tych kleryków modlić i mówi, oni później po tych wykładach takim brwi się opuszczają, zaczynają myśleć o Bogu i Bożych sprawach i mówi, po trzech tygodniach trzeba ich wyciągać z tego miejsca. I on powiedział coś takiego, mówi, zatrzymać się i myśleć o Bogu, to nie znaczy, żeby Bóg był przedmiotem moich wszystkich myśli, mojego skupienia, czyli tylko Bóg, sprawy Boże, ciągle ta medytacja, tylko żeby był podmiotem. To znaczy, że wszystko, o czym myślimy, żeby w tym był Bóg. Że jeżeli szukamy rozwiązania na nasze życie, żeby szukać Go w Bogu, czy przez Boże Słowo, okay? Więc odpowiadając na to pytanie twoje, to jest też tak, że człowiek, który decyduje się na bycie poczwarką, może stać się bardzo aspołeczny. Może być osoba, która mówi, teraz ja już nie mam czasu na kościół innych wierzących, teraz ja szukam Pana, teraz jest czas oddzielenia, już się nabiegałem w kościele. Powiem wam, to może być w ogóle pozbawione woli Bożej. Ja znam takich ludzi, którzy po prostu w wyniku wyczerpania, oni mówią po prostu, zrywam z kościołem, teraz ja i Bóg. To jest takie po prostu rzut na taśmę z wyczerpania. Ja myślę, że to wtedy nie jest absolutnie połączone z wolą Bożą. Bo to jest wtedy po prostu izolowanie się, odcinanie się i taka decyzja. I to wtedy nie przeprowadzi do przepoczwarczenia, tak? Bo to nie był czas. Wtedy tak siedzi taka gąsienica, poczwarka nie powstaje, a ona siedzi. Ludzie przychodzą, gąsienico, co tak siedzisz? Jestem poczwarką. Jaka ty poczwarka? Dalej jesteś zielona. I to taki, mamy taki obraz takich chrześcijan, że on po prostu teraz on ma pogłębia swoje życie duchowe. Ale nie czas przyszedł, tak? To jest trochę tak, jak psycholodzy mówią, że ankiety się wypełnia na temat osobowości, tak? I teraz mówią, że żeby nie wypełniać ankiet osobowościowych z ludźmi, którzy nie zaczęli chociaż już trochę pracować zawodowo. Bo dopiero kiedy człowiek zderza się z wyzwaniami, z odpowiedzialnością, z jakimś trybem życia, dopiero z niego wychodzi to, kim on jest. Dopóki jest studentem i impreza trwa, to człowiek nie do końca wie, kim jest. Tak? Więc to jest to. Ostatnie.
Chodzi o ostatni werset, bo mam wrażenie, że pokój Boży to nie tylko nam chyba ma towarzyszyć właśnie w tym czasie zatrzymania.
Tak, tak. się zgadzam. Dlatego ja powiedziałem, że pokój Boży będzie owocem tego zatrzymania, efektem, tak? I po prostu, i to chodzi o to, że Boży pokój nie będzie, zgadzam się, nie będzie przychodził po momentach kryzysu i zatrzymania, bo Bóg chce, żeby pokój Boży rządził non-stop w twoim życiu, każdego dnia, tak? Ale jest owoc w postaci Bożego pokoju, kiedy dochodzimy do miejsca zatrzymania. No dobra, okej, okay, to kończymy. Ojcze, dziękuję Ci za tą niedzielę. Dziękuję Ci, Panie, że nas zatrzymujesz, ale proszę Cię o to, żebyśmy my byli tego świadomi, że potrzebujemy tego zatrzymywania się, tego strzeżenia własnej winnicy, Ojcze. Żebyśmy będąc zwiastunem dla innych sami nie tracili, Ojcze. Żebyśmy będąc w biegu misjonarzami, tymi, którzy czynią wolę Bożą, sami nie tracili swojego życia. Ojcze, proszę Cię, doprowadź nasze życie do miejsca zatrzymania. Objaw swoją łaskę, zachęć nas. Panie, proszę Cię, żebyśmy nadaremnie nie cierpieli zbyt długo, nie widząc, co się dzieje, Ojcze. Proszę Cię, żebyśmy zbyt wiele razy nie zderzali się z tą ścianą, która nie chce odpuścić i nie stracili własnej głowy w końcu. Ojcze, proszę Cię, niech się Twoja chwała objawi, niech się Twoja moc objawi. Sherdira lama sera lai. Panie, naucz nas rozpoznawać głosy, Panie. Naucz nas rozpoznawać nasze myśli. Naucz nas rozpoznawać głosy naszego serca. Naucz nas rozpoznawać, Ojcze, to, co dzieje się wokół nas. Chcemy być jak Jezus, chcemy być jak apostołowie, którzy oddalają się, żeby przeżyć czas spotkania z Tobą, czas oazy, czas zatrzymania się. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.